Alergii pokarmowej stosuje się przede wszystkim eliminację alergenu z diety, ale coraz powszechniejsza w Polsce jest także immunoterapia. Często jest ich za mało. Część wyłączona z użytkowania z powodu awarii lub zniszczenia przez wandali. Te, które działają, są źle oznakowane. Samorządy mają problem z zapewnieniem łatwo dostępnych publicznych toalet. Tak jest m.in. w Łodzi. W czwartym co do wielkości mieście w Polsce dostępnych jest tylko około 20 publicznych toalet. To zdecydowanie nie powinno tak wyglądać, mówi łódzka radna Beata Bilska.
Ogólnodostępnych toalet jest bardzo mało. Są bardzo rozproszone. To jest coś, co jest właściwie najważniejsze dla mieszkańców oraz dla faktu, że chcemy mieć coraz więcej turystów. Mamy przykłady takich toalet, które są psute i nie funkcjonują i naprawy sięgają do 50 tysięcy złotych.
Łódzcy radni przyznają, że dotychczasowa polityka miasta dotycząca publicznych toalet się nie sprawdziła, dlatego zapowiadają zmiany. Chcą przede wszystkim udostępnić mieszkańcom wszystkie toalety w publicznych placówkach, między innymi instytucjach kultury, tak by nie były dostępne dopiero po przekroczeniu linii kas biletowych. Ma też powstać interaktywna mapa. Poprawione zostanie także oznakowanie istniejących publicznych toalet. Tydzień zacznie się z pewnym ochłodzeniem. W poniedziałek na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni. Na południu i na zachodzie temperatura nie sięgnie nawet 10. Może tam też popadać.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Program realizuje Adam Brzeziński, a wydaje Maria Mroczkowska. My dzisiaj jesteśmy z Państwem na żywo w Radio Tok FM i będziemy rozmawiać o miłości. O miłości, ale takiej, która pojawia się później niż planowaliśmy, albo pojawia się wtedy, kiedy wydaje się nam, że wiele z doświadczeń mamy już za sobą, czyli miłość późniejsza, miłość taka, która może zaskakiwać i taka miłość, która czasami budzi też kontrowersje i dlatego dzisiaj właśnie bierzemy na warsztat, bierzemy na tapet zagadnienia związane i mity związane z taką miłością, która pojawia się na późniejszych etapach życia. 22 44 44 044 to nasz numer telefonu i już teraz zachęcam Państwa do telefonowania, do wysyłania do nas wiadomości przez media społecznościowe. Znajdą nas Państwo na Facebooku i Instagramie pod hasłem seksaudycja. Tam też będziemy odbierać wiadomości od Państwa, bo mam nadzieję, że dzisiaj w programie pojawi się dużo Państwa historii, pojawi się dużo Państwa doświadczeń. Pojawi się też wiele słów takich, które będą zachęcały nas wszystkich do większej otwartości na miłość, która pojawia się w każdym wieku, niezależnie od tego, ile mamy lat. Ale zabieramy się do roboty, Robert, i myślę, że jednym z takich mitów, który dosyć często pojawia się, gdy poruszamy zagadnienia związane z miłością na późniejszych etapach życia, to jest to, czy my w ogóle zakochujemy się na późniejszych etapach życia, czy sam fakt zakochiwania się jest domeną ludzi młodych.
To bardzo ciekawe pytanie. Przygotowując się do audycji, daliśmy taką prowokację, myśląc o tytule, czy właśnie miłość się kończy, że ma swój termin ważności. No może od razu powiemy, że absolutnie tak się nie dzieje. Mechanizm zakochiwania jest mechanizmem niezależnym od wieku, ale to nie oznacza, że nie ma różnych form miłości, ponieważ doświadczenie też buduje ważną kategorię w rozumieniu miłości. I na pewno dzisiaj o tym będziemy mówić, ale z takim bardzo dużym zaciekawieniem jestem głosów od Państwa, jak Państwo przeżywają tę miłość w każdym wieku, czy przeżywali w każdym wieku. To szczególnie pytanie do osób, które już mają doświadczenie kilkudziesięcioletnie zakochiwaniu się, też zachęcamy takie osoby dzisiaj do dzwonienia szczególnie, które z własnego doświadczenia opowiedzą o tym, czy zauważyły jakąś zmianę w tym zakochaniu, bo oczywiście odniesiemy się do badań, odniesiemy się do spostrzeżeń z gabinetu, ale Państwa głos, ten autentyczny głos na antenie Radia Tok FM jest dla nas szczególnie ważny. A wracając do Twojego pytania, czy miłość się zmienia? Tak, zmienia się. Różne formy miłości są. Jeżeli nawet popatrzylibyśmy na różne składowe tej miłości, często w młodszym wieku widać więcej takich kategorii, które byśmy opisali mianem intensywności. Nie wiem, czy to nie jest za duże uproszczenie, ale rzeczywiście zauważono, że to akurat odniosę się do takich kategorii badań, które odnoszą się do psychologii starzenia. Pokazują, że gdy ludzie właśnie bardziej czują upływ czasu, wybierają więzi na przykład, które są bardziej złożone, autentyczne, prawdziwe. Nie chciałbym tutaj wartościować, ale to słowo mi się nasunęło. I ta intensywność tego często romantycznego uniesienia, że się nie dzieje, ale ona jest umieszczana w szerszym kontekście. I też jakby zauważam to, szczególnie słuchając dojrzalszych pacjentów, że właśnie akcenty się zmieniają. To nie, że ta miłość, tej miłości nie ma, tylko że ona jest po prostu, przyjmuje inną formę, czy może szerszy horyzont.
22 44 44 044 to nasz numer telefonu. Czekamy na Państwa głosy, na Państwa doświadczenia, na Państwa spostrzeżenia, na Państwa historie. A rozmawiamy o tym, jak zakochujemy się na tych późniejszych etapach życia. 22 44 44 044. Ale Robert, myślę, ja trochę będę tak cię prowokować podczas tych naszych dyskusji dzisiejszych, bo interesuje mnie, czy takie zakochiwanie się i ten stan zakochania w momencie, kiedy mamy lat 50+, 60+, 70+, 80+, to jest taki sam stan zakochania pod względem emocji, pod względem motylków w brzuchu, pod względem trochę takiego zgłupienia, oszołomienia, jak wtedy, kiedy mamy lat naście czy 20.
No, my tutaj odnosimy się do zauroczenia, zakochania. My często w naszej audycji odwołujemy się do takiej uniwersalnej teorii Stenberga, którą rozwinął profesor Wojciszkę w Polsce. I właśnie stan zakochania to są głównie opisywane jako emocje. Jako emocje, namiętność, intymność, zaangażowanie, to jest ten cały ten konstrukt. Natomiast ta namiętność, ta konstelacja emocji jest często jedyna albo głównym składnikiem właśnie zauroczenia, zakochania. Bo ta intymność, czyli ta przyjacielskość oczywiście zbudowana z czasem, chociaż może mieć taką intuicję, że od razu, a szczególnie w takim micie romantycznym, że spotkały się dwie osoby, dwie połówki, to może mieć przekonanie bardzo głębokiej, wieloletniej, wręcz przedzwiązkowej więzi, jakkolwiek by to opisać. Tak samo zaangażowanie. No, zaangażowanie buduje się z czasem. Trudno na pierwszym czy na pierwszych spotkaniach od razu mówić o zaangażowaniu. A więc odnoszę się do kategorii emocji. I to przeżycie tych emocji może być bardzo różne. Bo zakładam, że te pierwsze zakochania to są też te zakochania, których ten komponent poznawczy dopiero się konstruuje. Nie wiemy. Nie mamy doświadczeń. To jest czysta emocja. To możemy tak o tym pomyśleć. I oczywiście uruchamia się cały mechanizm, no ale później są te składowe, też poznawcze. No, mamy doświadczenie. No. I nawet osoby, które, no, nie mówimy tu o 70-80-latkach, tylko nawet młodsze, które już mają któryś związek, gdzie również pojawiły się te symboliczne motyle w brzuchu, wiedzą, że już mniej więcej wiedzą, z czym to się, jak to się może skończyć, na co powinni zwrócić uwagę. Więc rzeczywiście doświadczenie zmienia nam to, prawda? Bo te emocje się jakoś umieszczamy wtedy w jakimś takim szerszym rozumieniu i ta świadomość emocji się pojawia. Mówimy o emocjach, czyli mamy większą świadomość tego przeżycia i nie znaczy, że go bagatelizujemy, tylko umieszczamy go właśnie w takim szerszym doświadczeniu życiowym, w szerszym rozumieniu tego zjawiska.
A propos tego, co mówisz, napisał do nas pan Karol odnośnie zakochania. Mam 58 lat, jestem 8 lat po rozwodzie, nadal zakochuję się i nadal czuję motyle w brzuchu. Różnica polega tylko na tym, że 40 lat temu te motyle kierowały moim życiem, a teraz ja kieruję nimi. One fruną ze mną.
No to piękna metafora. Rzeczywiście, no bo też pojawia się taki konstrukt miłość dojrzała. No i ta dojrzałość miłości też, rozumiem, zakłada, że pojawia się ten kontekst rozumienia tego, umieszczenia tego w pewnym kontekście. Więc jak już mam doświadczenie, znam siebie pod kątem emocji, jakie przeżywam, potrafię je rozpoznać. To nie jest mieszanina emocji, które jeszcze nie wiem, gdzie mnie doprowadzą. To też mogę tym pokierować, no bo rozumiem, mogą stać się takim paliwem, też taką energią, która rzeczywiście daje mniej tego cierpienia, bo w tym romantycznym przeżyciu, a szczególnie w tym zauroczeniu romantycznym, to te tragiczne wątki są dość mocno eksplorowane. No tutaj to chroni przed cierpieniem, znaczy, że to w 100% ochroni, ale rzeczywiście może dać jakiś rodzaj właśnie dystansu, co też może być też w kontrze do tego, bo mogę się bać tego, bo już wiem, co mnie to spotka, wiem, co już tam za dużo razy zostałem na przykład skrzywdzony, no to ja mogę te sygnały też odbierać jako te zagrażające, że właśnie nie chcę tego zauroczenia i chcę zakochania, bo się boję skrzywdzenia, o tym też pewnie będziemy rozmawiać.
Właśnie o tym porozmawiamy i o tym, w jaki sposób te motyle w brzuchu, czy te emocje będą modulowane przez doświadczenie, przez różnego rodzaju doświadczenia. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym zaprosić na naszą antenę słuchaczkę. Dodzwoniła się do nas pani Agnieszka z Krakowa. Dobry wieczór, pani Agnieszka.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Słuchałam częściowo poprzedniej audycji. Trochę się czasem łączą ze sobą tematy. Bo chciałam podzielić się taką refleksją. No ja już mam tyle lat, że mogę, mam jakiś, że tak powiem, bagaż doświadczeń i perspektywę też. I chciałam powiedzieć, że mi się wydaje, że to zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze zależy od naszej osobowości, bo doświadczenie doświadczeniem, a osobowość to jest rzecz, którą mamy i ona też na to wpływa, moim zdaniem w istotny sposób, jak my podchodzimy do również kwestii relacji z drugą osobą, zakochania i tego typu rzeczy. To jedna rzecz. Druga to jest wgląd w siebie. Czyli też takie doświadczenie, ale dotyczące własnej osoby, nie tylko tego, co nas spotkało, czego doświadczyliśmy od innych, ale też jaką mamy samoświadomość, tak? Bo na pewno mamy inną samoświadomość, jak mamy lat 20, nie wiem, 3, a inną, jak mamy 43 czy więcej. I kolejna rzecz też, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że wydaje mi się, że też jak jesteśmy młodzi, to też jakby wybieramy trochę, no to też to, co państwo mówicie, jakby mamy jakieś wyobrażenia, a potem mamy już też doświadczenia i jakieś wyobrażenie też powoduje, że tak czy inaczej wybieramy i też emocje się tak czy inaczej kształtują. To jest taka rzecz. I trzecia rzecz to są w ogóle potrzeby, tak? Bo nam się zmieniają potrzeby w trakcie życia i na skutek różnych rzeczy, też biologicznie, tak? Ja na przykład patrzę po sobie, że ja mając 24 lata, bardzo chciałam stworzyć rodzinę i mieć dziecko. Ja na przykład sobie szukałam partnera, którego ja na tamten moment, na moją świadomość w tamtym czasie, uważałabym za dobrego partnera na ojca, tak? Męża, w każdym razie w kontekście rodziny. A później, bo tak się zdarzyło, że się później rozwiodłam, a później zupełnie się zmieniła moja optyka i też potrzeby i też na inne osoby zwracałam uwagę. Więc i poza tym jeszcze jest kwestia taka...
Słuchamy. Nie, bardzo dobrze, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy pani porusza, także słuchamy panią dalej.
To jest też to, że ja na przykład... dopiero się tak naprawdę pierwszy raz zakochałam, jak miałam chyba tam 36 lat, już byłam po tym pierwszym takim, po małżeństwie, tak? Ale nie zakochałam się tak na zasadzie, że od razu. właśnie to zakochanie moim zdaniem czasem wynika z jakiejś przyjaźni, zażyłości, dopiero się zakochujemy, albo odwrotnie. I na przykład w moim przypadku zazwyczaj jest tak, że najpierw muszę tę osobę trochę poznać, w jakiś sposób się, że tak powiem, utożsamić z niektórymi jej wartościami, prawda, i tak dalej. I dopiero później następuje to, o czym mówimy, te motyle, i jest takie zakochanie już takie na maksa. Ale też mi się wydawało na przykład, że mi się w ogóle coś takiego nie przytrafi, bo jestem taka dość racjonalna i tak dalej. Pamiętam, tak siebie postrzegałam, albo chciałam tak siebie postrzegać, a to się jednak zdarzyło. I jeszcze jedną rzecz.
No pewnie, pani Agnieszko.
Taką dla mnie, która była ciekawa, ale też ja się staram mieć bardzo dużą samoświadomość. Całe życie jakby to zgłębiam, bo uważam, że to jest jakiś sens tego, jak funkcjonujemy, żeby coraz więcej wiedzieć też o sobie. To na przykład kiedyś mi się wydawało, że ja w ogóle nie mogę funkcjonować bez kogoś, tak? Że no to jest jakby niezbędne, żeby mieć partnera w takim czy innym ujęciu, a później okazało się, że tak nie jest, tak? Że to może się wydarzyć, a wcale nie musi. I to chyba u mnie wiązało się z taką biologią, z tym, że jak już wiedziałam, że nie będę mieć na przykład kolejnego dziecka, tak? To nagle po prostu to się przestało być takim dla mnie w głowie jakąś taką rzeczą, do której dążę, szukanie tej miłości, ale w kontekście właśnie tworzenia czegoś takiego bardzo, bardzo stałego, czy takiego, no, takiego, czym jest rodzina na przykład, tak?
Mhm. Szereg bardzo ciekawych wątków pani poruszyła, pani Agnieszko, i to jest bardzo fajnie.
Ja mam państwa, im się nasuwały kolejne rzeczy, więc... Dlatego
to świetnie słyszeć. Absolutnie nie. Bardzo się cieszę, że pani poruszyła te rzeczy, bo z tego też słychać takie przeżycie różnych rzeczy. I też ja bardzo lubię słyszeć, jak dzielimy się między sobą różnymi doświadczeniami i pokazujemy, że na różnych etapach życia właśnie dzieją się rzeczy indywidualne, ale też uniwersalne, że wieloma rzeczami możemy się wzajemnie dzielić i jakoś ze sobą pobyć. I to są bardzo fajne doświadczenia. Bardzo dziękuję, pani Agnieszko.
Dziękujemy za ten głos. I co jest dla mnie szczególnie ważne, wybrzmiała kategoria świadomościowa, że świadomość zmienia wiele, jak nie wszystko. Ale ja bym chciał tutaj dać jedną gwiazdkę, bo może tak być, że w pewnych może wyobrażeniach ta intensywność zauroczenia, zakochania w tym wieku młodzieńczym może być pokazywana jako ta... Może to prowokacyjnie powiem, bardziej wartościowe zakochanie niż to, które jest w wieku późniejszym. Ale to jest właśnie mit i to jest jeden z błędów, o którym mam nadzieję dzisiaj też będziemy jeszcze mówić. Bo to, że miłość jest spokojniejsza w przebiegu, to nawet może powodować, że może być głębsza. To właśnie nie ta intensywna. Bo ja boję się takiego, że wiesz, takiej polaryzacji, że ta młodzieńcza, intensywna, romantyczna. Dlaczego? Bo filmy, prawda? Filmy, popkultura pokazuje to jako wręcz esencję tego, czym jest miłość. To jest nieprawda. I ten mechanizm, o którym mówimy, bo ty zapytałaś mnie o ten mechanizm miłości, zauroczenia, zakochania, jest dokładnie taki sam. To znaczy, pojawiają się tak samo przepływy, przekaźniki neuromodulatory, hormony działają, tylko przebieg jest spokojniejszy, ponieważ tutaj świadomość buduje właśnie kontekst.
Nie wiem, pani Agnieszko, czy pani jest jeszcze z nami na antenie?
Słucham właśnie, ale ja się nie do końca zgodzę.
Bardzo proszę,
nareszcie.
Tych kolejnych, a miałam kilka takich zdarzeń, nazwijmy to, to wcale nie było tak, że jak miałam 36 albo 46 lat, to było tak jak pan mówi, intensywne. Ja jestem bardzo emocjonalną osobą i ja to robiłam z większą świadomością, ale ja nie powiedziałabym, że intensywność to była mniejsza.
I to jest bardzo fajne. Bardzo, ja tutaj pozwolę sobie wejść w pani słowo, bo to, że coś robimy bardziej świadomie, nie odbiera intensywności, takiej szlachetności uczuciom, prawda? Więc to jest bardzo ważna rzecz, która myślę, że będzie takim taką wiadomością, którą chciałabym, żebyśmy zabrali do domu ze sobą, czy na dalsze dni do przemyślenia po tej audycji, że świadomość i doświadczenia, one wcale nie będą odbierały kolorytu odczuciom.
Mi się w ogóle wydaje, że przy moim przypadku, ja rzeczywiście czasem, mój dorosły syn czasem na to, prawie dorosły, patrzył i jak ja tam przymierzam spódnicę, czy coś, to jemu się wydawało, że ja mam mniej lat niż on, jak mam na jakąś tam randkę, tak? Ale różnica była taka, że ja na przykład naucząc się wcześniej siebie, ja na przykład potrafiłam bardziej postawić granice. Ja potrafiłam bardziej powiedzieć po prostu, czego ja chcę, czego nie chcę, co mi odpowiada. Ja tego byłam bardziej świadoma i później no to fajnie wpływało po prostu, jak pan powiedział ładnie, na przebieg też, tak? W różnych aspektach. Bo po prostu wcześniej tego nie umiałam robić, albo no robiłam to w jakiś taki nieporadny sposób, tak? Na podstawie jakichś takich rzeczy, które się tam wyuczyłam jako dziecko, ale nie miałam świadomości, tylko tak po prostu robiłam, bo to były jakieś takie schematy wyuczone, wcale niekoniecznie dobre. A później jak to skorygowałam, to było no właśnie lepsze moim zdaniem, tak? Mm.
Bardzo dziękujemy pani Agnieszko. Mam nadzieję, że zostanie pani jeszcze z nami w Seks Audycji. Dziękujemy za telefon, dziękujemy za te słowa. Dużo ciekawych wątków się pojawiło. A my, zanim przejdziemy do kolejnych etapów naszej rozmowy, to od razu może zaprosimy pana Jerzego z Warszawy na antenę. Damy radę?
Tak, tak, bardzo.
Dobry wieczór, panie Jerzy. Panie Jerzy.
Dobry wieczór. Ja chciałem krótko tak wdać się w polemikę z panem doktorem, bo pan doktor powiedział, że ta późna miłość to jest taka spokojniejsza, taka bardziej opanowana. No ja mam 66 lat i przeżywam niesamowitą namiętność. Moja partnerka jest dużo młodsza. I muszę państwu powiedzieć, że w życiu takiej namiętności nie przeżywałam, nawet mając 20-30 lat, chociaż miałam wiele kobiet w życiu. Jest bardzo silna, jest namiętność, seks jest po prostu tak niesamowicie gorąco.
Panie Jerzy, a tak, że przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale tak, od razu pojawiło mi się pytanie i zapomnę za chwilkę. A czy pan jest w stanie uchwycić, co takiego wpłynęło na te różnice? Co takiego spowodowało, że dzisiaj, mając te swoje lata, tak, przeżywa pan to odczucie inaczej, głębiej, pełniej, intensywniej?
Bardziej świadomie chyba. Jest coś takiego, że jest ta wiedza, na temat szacunek do partnerki. Czegoś nie było takiego w wieku 15-20 lat. Człowiek był po prostu, no jak to się mówi, smarkaczem. Niewielką miał wiedzę. Ma większą wiedzę, miał doświadczenie w kontaktach ludzkich. Potrafi większy szacunek, więcej taktu. A jednocześnie jest coś takiego, może dlatego, że wiek i człowiek ma świadomość, że to już może być to ostatnia miłość w życiu. I chciałbym, zresztą powiem państwu szczerze, że chciałbym, żeby to była ostatnia, żeby już była do grobowej deski, o tym marzę. Może dlatego. Ale tak poza tym to nie potrafię naprawdę wytłumaczyć, że jest taka silna, bardzo silna chemia, jest wspaniały seks, jest doskonałe dopasowanie. I rozwija się od kilku miesięcy ta relacja dobrze, ale jest pewne ale. Otóż ja chciałam spytać, może to nie na temat, jakbyście państwo mogli coś powiedzieć, dlaczego dorosłe dzieci potrafią tak nie akceptować takiego związku właśnie matki czy ojca. Ja nie mam problemu, ale po drugiej stronie. I potrafią skutecznie wprowadzić, skuteczny sabotaż nawet, że to po prostu potrafią popsuć najpiękniejsze uczucie i tu jest ten problem, powstaje. Dziękuję bardzo, tylko tyle chciałam spytać.
Bardzo dziękujemy, panie Jerzy. My już będziemy tutaj rozpakowywać ten wątek, który akurat mieliśmy na liście na dzisiejszą audycję, bo to jest jeden z takich dosyć często podnoszonych wątków, gdy mamy tę miłość, która pojawia się na późniejszych etapach naszego życia. Więc może od razu, żeby tego tak nie skakać po tematach, Robert, spróbujmy na to odpowiedzieć, bo rzeczywiście ten aspekt rodziny, dzieci, rodzeństwa,
szerzej, otoczenia różnie reaguje na te
tak,
zakochania.
Ale to jednak tak. Jest trochę inaczej, trochę inaczej reaguje otoczenie, a trochę inna energia i inna siła może być wtedy, kiedy reagują dzieci albo rodzeństwo, kiedy wchodzą w grę takie najbliższe nam osoby, prawda? No bo rozumiem, że od otoczenia nie zawsze chcemy się odciąć, ale na pewno utrata nawet bliskich przyjaciół nie jest aż tak, czy może nie być aż tak bolesna, jak wtedy, kiedy własne dzieci na przykład stawiają nas przed wyborem, albo ja, albo miłość.
Bardzo trudno to generalizować, bo każda historia jest szczególna, chociaż pojawia się ten wspólny wątek, to znaczy, o którym tutaj pan Jerzy wspomniał, o takim wątku dyskusji z dziećmi o tych nowych miłościach i zauroczeniu. Różnie to jest odbierane, ale popatrzmy na to w takiej formie systemowej. To, że związek pomiędzy dwojgiem ludzi się rozpada z różnych powodów, czy kończy się, to jest... To się może zdarzyć. I załóżmy, że jest to rozwód. Natomiast dla dzieci rodzice pozostają zawsze rodzicami. I to jest takiego przeżycia też, że oczywiście rozwód to jest jedna rzecz, ale rodzicem się zostaje do końca. I w tym przeżyciu rodzicielskim ten układ mama, tata, to jest taki układ, czy inny układ partnerski, to może być tata i mama, jest tak oczywisty, tak domyślny, tak formujący, że może w momentach, kiedy właśnie pojawia się ta trzecia osoba, uderzać w coś bardzo fundamentalnego, na przykład takie przekonanie, że jak ludzie są razem i kochają się razem, to będą do końca razem i to tak powinno być. To może być zagrożenie też właśnie takim polu emocjonalnym, prawda? Jak mamy się zachować? Boimy się, że ktoś też może z obawy na przykład, że naszego rodzica ktoś wykorzysta, że te emocje, które właśnie przeżywa, są tak przeciwko niemu i on nie wie, jaka jest rzeczywista sytuacja, czy rzeczywista intencja. Dzieci mogą mieć takie poczucie, że ją rozpoznali I takie właśnie też elementy wnoszą. Oczywiście ja zbieram to z takich doświadczeń terapeutycznych, które usłyszałem w gabinecie w kontekście tych argumentów przeciwko tej miłości, jakiejś złości na tą miłość, która się pojawiła. I tym bardziej to jest też takie nieraz trudne, jak jest utrata jednego z rodziców, bo umiera. I to też takie zajęcie tej osoby też jest, też dla wielu osób jest bardzo trudne do przerobienia, mówiąc już tak slangiem terapeutycznym. I też to jakby utrzymanie tego systemu właśnie w takiej widoczności, że jest mama, tata, tak było i tak powinno być. Jak nawet się utraci rodzica, to ten rodzic ma być sam. Prawda? Też takie może być przekonanie, które jest w kontrze do na przykład wyborów tego rodzica.
Na pewno, kiedy pojawia się partner mamy, partner taty, to jest zmiana. To znaczy, że dzieje się coś nowego, jest jakaś dynamika w tych relacjach dotychczasowych. One w jakiś sposób będą musiały siłą rzeczy przejść jakąś redefinicję. I teraz tutaj może pojawić się wokół tego wydarzenia dużo różnych emocji. Może się pojawić niepokój, może się pojawić nieufność, może się pojawić poczucie zagrożenia, czyli że pojawia się jakaś osoba, która rozbija ten nasz bezpieczny status i ten spokój i tę równowagę, którą wypracowaliśmy na przestrzeni iluś lat. Kolejna rzecz, która się może pojawić, to takie poczucie, że ktoś nam coś albo kogoś zabiera. Zwłaszcza to będzie istotne wtedy, kiedy na przykład jest taki dłuższy okres samotności rodzica, który no, jest siłą rzeczy wtedy skupiony na dziecku, na dzieciach i tą ideą życia osoby stają się dzieci, staje się opieka nad rodziną i w momencie, kiedy ta osoba, czy matka, czy ojciec zaczyna trochę wychodzić z tego schematu i szukać czegoś dla siebie i zaczynać zagospodarowywać przestrzeń, która wcześniej była no tak w dużej mierze skupiona na dzieciach, a teraz nagle pojawia się ktoś inny, ktoś obcy, ktoś, kto kawałek tej przestrzeni zabiera dla siebie, to dla części osób to może być poczucie zagrożenia, takie poczucie, że coś mi się zabiera. I tutaj niezmiernie istotne będzie też wiek dzieci, w których które tego doświadczają, tak? Czyli czy to, o czym pan Jerzy mówił, czy dzieci pańskiej partnerki to są nastolatkowie, czy to są osoby już dorosłe, czy to są osoby, które jeśli są dorosłe, to czy same mają partnerów, czy mają ułożone życie, czy raczej są same na etapie takiego poszukiwania, bo tutaj może się zadziać dużo różnych elementów, które należałoby wziąć pod uwagę, szukając czy wytłumaczenia, czy wyjaśnienia, czy jakoś zrozumienia tej sytuacji, bo oczywiście można założyć, że złą wolę, ale jednak my jako specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym wiemy, że najczęściej tego typu sytuacje dotyczą jednak zdarzeń, gdzie nie ma złej woli, ale jest niepokój, lęk, złość, frustracja, czyli jakieś poczucie zagrożenia. Czyli że warto wybadać w takich sytuacjach, o co chodzi, gdzie jest źródło tego napięcia i z czego to napięcie wynika i czy być może jesteśmy w stanie jakoś zastanowić się wspólnie, jak tymi emocjami zarządzić. A czasami na przykład warto wspomóc się jeszcze jakąś inną osobą, czy to terapeutą, czy jakąś osobą mediatora, czy przyjaciela, przyjaciółki rodziny, tak żeby jeszcze gdzieś pojawiła się osoba, która pozwoli tę sytuację zrozumieć i się dogadać.
Ja myślę, że też jakby potraktowanie tego bardziej normalizująco, to znaczy, że drugi związek dziś to bardziej norma, a nie wyjątek. Że jest duża szansa, że będziemy w nowych związkach też, rodzinach, które są tworzone na nowo. I to jest też taka umiejętność, którą może zawczasu też warto jakby pomyśleć o tym, co by było gdyby. Żeby sobie to też nie chciał powiedzieć, znaczy tak po prostu na sucho sobie też pomyśleć, co by było gdyby. Dlaczego o tym mówię? Bo też wprowadzenie jakiejkolwiek nowej osoby do relacji, do rodziny jest kryzysem. To co ty powiedziałaś, że to jest zmiana w systemie i może być taka tendencja utrzymania tego, wypchnięcia tej osoby, żeby pozostać oczywiście w tym bezpiecznym, znanym już na tym znanym terenie, albo ta dezintegracja, która się pojawi, może zbudować coś zupełnie nowego. I zdarza się, to też tutaj posłużę się takim głosem, który usłyszałem w gabinecie, że to jest obawa o utratę miłości rodzicielskiej, że ta właśnie to, co ty powiedziałeś, takie rozdzielenie nastąpi, że ta nowa osoba zabierze coś bardziej niż będzie jakąś korzyścią dla tej rodziny. I też to w tym przeżyciu będzie wywoływać właśnie to, co tutaj też padło, o czym ty mówiłaś, czyli opór. Prawda? Czyli jakiś rodzaj też dostosowania się do nowego systemu. I do czego zmierzam? Że w takich sytuacjach też takim pomocnikiem jest czas. Bo to jest nowa sytuacja, też zebranie się wokół, pojawiają się nowe emocje, bo naruszone jest dotychczasowe status quo. I I ten system szuka jakiegoś nowego otwarcia. I czasem te emocje właśnie muszą wybrzmieć. I to, co ty powiedziałaś, absolutnie jest terapeutyczne, że trzeba sprawdzić, gdzie jest źródło tego. Czy to jest właśnie w jakimś strachu, w lęku, w obawie przed czym. I często oswojenie, przegadanie tego jest pierwszym krokiem do właśnie zbudowania świadomości i też przyzwolenia na to, bo możemy mieć takie przekonanie jako dzieci, że rodzice mają być razem. A jak się pojawia ktoś trzeci, nawet ci rodzice nie są razem, to jest osoba, która może coś uniemożliwia, na przykład ponowne spotkanie się tych rodziców i ponowne bycie razem. To też takie przekonania się mogą w dzieciach pojawiać. I żeby to oswoić, żeby o tym porozmawiać, na jakim etapie jesteśmy, czego my tak naprawdę pragniemy, żeby zobaczyć też tych rodziców jako też, nie tylko jako rodziców naszych, prawda, tylko jako odrębne osoby, które też mogą mieć głębokie pragnienie miłości, bo przecież głównym powodów, dla których ludzie szukają miłości, jest samotność. Poczucie osamotnienia i znalezienie tej osoby drugiej i spotkanie się daje to poczucie, które dla wielu osób jest tym przeżyciem, o którym pan Jerzy powiedział, prawda? że chce, żeby to była ostatnia miłość, prawda? Że to jest bardzo o czymś.
Jak balansować pomiędzy tą potrzebą, żeby nie być samemu, żeby nie odczuwać samotności, ale właśnie samemu w tym sensie, żeby nie być samotnym, czyli w takiej sytuacji, kiedy bycie, brak partnera staje się czymś, co doskwiera, staje się czymś, co też motywuje do tego, żeby gdzieś wyjść na zewnątrz, poszukać kogoś, rozejrzeć się, albo przynajmniej otworzyć się na doświadczenie, na miłość. Jak balansować pomiędzy tym, a takim przekonaniem, które może się czasami pojawiać, że to już nie wypada, że to już jest trochę tak głupio, że może trochę wstyd, bo ja mam wrażenie, że to nawet nie do końca chodzi o jakieś obiektywne przeszkody, które mogą się pojawić i powstrzymywać nas przed takimi doświadczeniami, ale jakieś takie głęboko gdzieś w sobie przekonanie, że to już jest dla mnie, już nie mój czas.
Oj, ja rozumiem to, bo to co powiedziałeś, że to nie jest mój czas, to jest ta obawa, którą ja też słyszę, że tak, że no właśnie, a może to właśnie to nie będzie to, że jakoś się ośmieszę w tym otoczeniu. No tak jak powiedziałeś, tutaj te emocje, to napięcie idzie właśnie z tej kategorii, którą opisujemy tu nieraz w naszej audycji padła, czyli poczucia wstydu, czyli oceny społecznej, że pytanie, czego my tak naprawdę pragniemy i czego chcemy. Jeżeli czujemy, że głównym źródłem naszego cierpienia jest osamotnienie, tak się z tym nie skonfrontujemy, to się nie zmieni. I ten wstyd będzie. To też powiedzieć, on będzie. On będzie właśnie ta obawa przed oceną otoczenia, może dzieci, może rodziny, ale pytanie, czy zadać sobie, czego my tak naprawdę pragniemy, bo tak jak mówisz, to jesteśmy trochę na usługach tego otoczenia, czy no, dzieci mają wyobrażenie, ach, właśnie jesteśmy teraz tacy samodzielni, wolni, to będziemy ten czas spędzać z nimi, czy zajmować się, nie wiem, opieką nad wnukami na przykład. No ale to jest takie oczekiwanie też zaprzęgnięcie, prawda, w jakąś rolę, że no to by było lepiej gdyby, a tu pojawi się jakaś trzecia osoba, to ona będzie rozpraszać, prawda? I, no, znowu, na ile my też to, co też padło tutaj i ja miałem takie poczucie z wypowiedzi pani Agnieszki, pana Jerzego, że tak, że to jest taki moment też, ta miłość, to zauroczenie, to jest trochę taki moment zawalczenia o siebie. Że można to robić w każdym wieku. I co ciekawe, bo jeżeli popatrzymy tak na populacyjnie, to nastolatki są bardzo jednorodne. Prawda? Jako kategoria, młodzi dorośli. Natomiast popatrzmy na to, jak właśnie to kształtowanie tego doświadczenia, ta nabudowa doświadczenia tej osobowości powoduje bardzo różne doświadczenia w wieku późniejszym. To naprawdę są bardzo różnorodne grupy, chociaż nawet my mówimy tam osoby 50 plus 60, a to tak różnorodne doświadczenie, tak różnorodne elementy. Natomiast coś, co pobrzmiewa i moim zdaniem jest takim wspólnym mianownikiem, to poczucie... Zrobiłem, co do mnie należy, a teraz chciałbym zadbać o siebie. I co jest ciekawe, ja to częściej w gabinecie słyszę od kobiet. Że właśnie to zdanie, zrobiłam co trzeba, odchowałam dzieciaki, zrobiłam, a teraz to jest czas dla mnie. I częściej ten głos właśnie tak słyszę od kobiet i oczywiście to nie jest statystyka, to jest gabinetowa statystyka. Natomiast to jest bardzo ciekawe, prawda, że to jest taki moment wyjścia
tutaj
poza ten schemat.
Wejdę znowu w rolę takiego adwokata diabła, bo mam poczucie, że nawet jeżeli coś takiego słyszysz w gabinecie częściej od kobiet, to że masz jakąś wyjątkową próbę. Bo z kolei moje obserwacje są troszeczkę inne, że nawet że jednak osobom, które są mężczyznami, łatwiej jest, mając lat 60-70 plus, gdzieś jest większe społeczne przyzwolenie, może tak to ujmę, na to, żeby gdzieś mężczyźni na późniejszych etapach życia wchodzili w relacje. Też większa łatwość jest chyba w akceptacji na przykład faktu, że jest młodsza partnerka, niż w momencie, w którym mamy kobietę, która jest 60 czy 70 plus. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, ty poruszyłeś ważny element też, czyli takiego trochę wytrząśnięcia się z roli, którą życie nam pisze, czyli no już teraz ty babcia nie szalej, tylko tutaj wnuki są, trzeba nam pomóc w opiece nad wnukami, a nie tutaj jakieś randkowanie, więc wydaje mi się, że wobec babć nawet jest większe tego typu oczekiwanie pomocy swojej córce czy swojemu synowi w odchowaniu dzieci, niż w przypadku mężczyzn. Ale tutaj no, proszę mnie poprawić, jeśli jestem w błędzie.
Znaczy, ja w tym momencie nie mam przed sobą statystyk. Rzeczywiście, ja absolutnie to podkreślam, że to jest takie doświadczenie z gabinetu, więc tak jak powiedziałaś, ono jest też określoną próbką osób, które może właśnie przez to, że też szukają takiego spotkania, nie wiem, z seksuologiem, z psychologiem, to też jest już o czymś. O jakimś zadbaniu o siebie też, to jak najbardziej, ale ja jednak zostanę przy tym, że to jest, że ja mam ten głos, który słyszę właśnie od kobiet, właśnie takiego odcięcia, takiej zmiany i to jest dla mnie, że myślę, że to powinniśmy chyba wypracować to niezależnie od płci, że to jest właśnie taki, do pewnego momentu jednak jest dużego takiego skryptu, w tym sensie, że robimy co należy, prawda, w takim wymiarze społecznym, tutaj właśnie to mieszkanie, tutaj rodzina, dzieciaki, no taki jest, prawda, taki schy. Ale w pewnym momencie pojawia się ten kawałek przyjemnościowy, mniej tego powinnościowego. Już wiem, już mam, już to zrobiłem, co do mnie należy i właśnie na tym przyjemnościowym kawałku często pojawiają się te miłości, te zauroczenia, że właśnie nie, to jest ten moment, kiedy może się odważę, kiedy dam sobie przyzwolenie. Cieszę się z tych głosów i takiego mocnego podkreślenia o tej intensywności, bo absolutnie nie wycofuję się z tego, co powiedziałem wcześniej. Mówię, chodziło mi o spokojniejsza, w sensie bardziej świadoma, ale ta intensywność tego przeżycia też może być w otoczeniu trochę przerażająca, właśnie w takim poczuciu, że o, jak masz naście lat, czy tam niewiele ponad 20, to takie zauroczenie, jest takie większe przyzwolenie do takiego zauroczenia, takiego bycia beztroskim, a no mniejsze jak się lat ma 70, prawda? Że to jest jakiś wtedy nienaturalny, nienormalny, czy jakieś, i tam tutaj tendencja do oceny jest dość powszechna. Natomiast oczywiście, tak jak tutaj jeszcze raz to podkreślę, ten mechanizm jest ten sam, tylko świadomość jest większa i ona pozwala nierzadko pokierować tą emocją, pokierować tą energią, która się pojawia na skutek tego zauroczenia. Ale powiedziałem to na samym początku i chciałbym, żebyśmy do tego wrócili, bo jest też obawa. Jeżeli mieliśmy doświadczenia w tym życiu nie najlepsze, to pojawienie się tej miłości, pojawienie się tego zauroczenia może być odebrane jako zagrażające, że to jest znowu początek jakiegoś kolejnego cierpienia. Bo oczywiście my mówimy o takich doświadczeniach pozytywnych, to zebranie tego i zaryzykowanie, pójście na ten, popłynięcie na tej fali. Natomiast są też osoby, które boją się tego zauroczenia, które to zauroczenie też traktują jako coś, co właśnie może być preludium do cierpienia, bo takie mają doświadczenie. I też zaopiekowanie tego, że jest niezwykle ważne, bo to też zabiera tę możliwość.
Jeszcze mamy czas na jeden telefon, a to dzwoniła się do nas pani Elżbieta. Dobry wieczór, pani Elżbieta.
Dobry wieczór. Ja bardzo króciutko postaram się. Od razu wchodzę, nadeptuję wątek zauroczenia. Jeśli ono przychodzi, należy je brać i nie oglądać się na nikogo. Jeśli jest takie dopasowanie, taka miłość do przeżycia, proszę bardzo, ja jestem za i uważam, że z wiekiem żadne potrzeby miłości, czy seksu, czy przyjaźni, one nie maleją, one mogą chwilami być większe niż kiedy mieliśmy 20 parę lat. Dlatego ja tego pana doskonale rozumiem. Natomiast jest druga strona. Są mity i schematy. Jeżeli na przykład pan mówił, że partnerka jest młodsza, dużo młodsza. Jeżeli wiekiem zbliżona jest do wieku dzieci, to mimo, że my przypuszczamy, że istniejemy w takim społeczeństwie, już, które wiele rzeczy akceptuje, obawiam się, że to nie jest prawdą. Jest taki schemat. O, przyszła taka młoda, on ją tak uwielbia, on stracił dla niej głowę, wszystko jej odda. I tu magiczne, okropne słowo. Wszystko jej zapisze. Wszystko jej da. Nie poruszaliśmy tego nieprzyjemnego wątku materialnego. Jeśli sprawy materialne są wyjaśnione, gdybym ja uczyniła coś takiego, to bym powiedziała: synu, tu jest mój testament. Ja składam tam, gdzie jest bezpieczny i nigdy nie ulegnie zmianie. Na przykład mam mieszkanie, proszę. Bo tutaj jest też obawa przed tym, że zabiera część atencji, która należy się dzieciom czy wnukom, ale też może zabrać i dobytek całego życia. Bo i takie przypadki bywają. I niestety te mity jeszcze żyją w społeczeństwie. To jest taka sprawa.
Ważny wątek, pani Elżbieto, bo też oczywiście nie chcemy odnosić się bezpośrednio do sytuacji pana Jerzego, bo nie znamy oczywiście. Ale gdzieś rzeczywiście ta kwestia związana z finansami, majątkiem, dziedziczeniem, no ona pojawia się jako zagadnienie w takiej sytuacji, jako jedna z takich obaw. Jako jedna z takich potencjalnych obaw, którą oczywiście warto nazwać, omówić, czyli właśnie usiąść ze sobą i zastanowić się, o co chodzi, prawda? Gdzie jest ten punkt zapalny?
Bo może się wydawać, że ktoś sabotuje, nie lubi tej osoby, bo widzi w niej zagrożenie. Też jest istotne, pan mówił o szacunku w związku, co jest rzeczą bardzo ważną. Ważne jest, żeby się hipotetycznie przyjrzeć, czy ta osoba również obdarza szacunkiem dzieci i czy on dzieci szanuje. Jeśli szanuje, to siada, omawia sporne sprawy i koniec, wyjaśniają sobie i jest cudownie. Drugim problemem tych miłości wieku późnego jest nasza hipokryzja społeczna, która owszem, ach, niech każdy jest z kim chce, ja nie chcę o tym wiedzieć i tak dalej. Ale najbliższe otoczenie jest dosyć czasami złośliwe i nietolerancyjne. Co tej kobiecie się zachciewa w tym wieku w ogóle? Się stroi, a w ogóle uwagi, spojrzenia. Dlatego ludzie się wstydzą. A temu trzeba stawić, jak to się mówi, odpór zbiorowy i się tym w ogóle nie przejmować. Dlatego, że życie mamy tylko jedno, mamy je na własność. I tak jak w Greku Zorbie opowiada o swojej babci, tytułowy bohater, że ona do śmierci była kokieteryjna. Tam śpiewy pod oknem były dla młodych dziewczyn. Ona sobie barwiła brwi, usta, malowała, stawała w oknie i była tak zachwycona, jakby to wszystko było dla niej. Kiedyś on wrócił do domu i mówi: a co ty myślisz, że to dla ciebie? Zobacz, jak jesteś stara. I on opowiadał, że potem ona skurczyła, zmalała psychicznie, umarła i fizycznie umarła. I on sobie nie mógł darować do końca życia, że tak skrzywdził tę kobietę, swoją babcię, po prostu taką grubiańską uwagą. Dlatego z jednej strony mamy być silni jak stal, żeby obronić siebie i nie patrzeć. Te spojrzenia pełne wyczekiwania, pełne miłości. Ja kiedyś obserwowałam ostatni wątek, jadąc tramwajem, zawsze w tym samym miejscu wsiadałam i widziałam chłopca, takiego może 16-letniego, który miał zespół Downa. Był bardzo samodzielny i wypatrywał z takim utęsknieniem, z takim uśmiechem. I patrzyłam, już jego twarz się rozpogadza, bo idzie jego ukochana. Również obarczona tą chorobą, ale oni byli tak cudowni. Tak nie obchodziło ich poza nimi samymi. I tacy powinniśmy być. O, taki jest moje marzenie.
Bardzo dziękujemy pani Elżbieto. Musimy już niestety kończyć, bo czas naszego programu mija, ale dziękujemy i mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze w kolejnych seks audycjach. Na pewno nie poruszyliśmy wielu różnych czy mitów, czy utrudnień, czy przekonań odnośnie tego właśnie jak zakochujemy się na różnych, także tych późniejszych etapach życia, ale cóż, mam nadzieję, że jeszcze nie jedna seks audycja przed nami. Dajcie znać, czy ten temat jest dla państwa ważny. Można do nas pisać na Facebooku albo Instagramie. Znajdą nas państwo pod hasłem Seks Audycja, ale mogą też państwo pisać maile na adres seksmałpatok.fm.
Mniej ocen, więcej zaciekawienia, więcej zrozumienia. Będzie nam się żyło lepiej.
I z tą myślą my już kończymy dzisiejszy program, który wydawała Maria Mroczkowska, realizował Adam Brzeziński, przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Dziękujemy bardzo i dobranoc.
Dobranoc.
Żądam, tak niewiele pragnę. Tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.